Zaczniemy nasze dzisiejsze rozważanie od krótkiej modlitwy i później przejdziemy do Bożego Słowa. Panie Boże, tak dziękuję Ci za to, że dajesz nam chwilę w ciągu tygodnia, którą możemy spędzić przy Twoim Słowie, kiedy możemy się zatrzymać i skupić na tym, co Ty masz dla nas, to jest od Ciebie. Tak dziękujemy Ci za to, że jesteś dla nas hojny, że jesteś dobry. Dziękujemy Ci za deszcz, dziękujemy Ci za to, jaki jesteś dla nas. Amen. Dobrze, więc mam nadzieję, że siedzicie wygodnie, że macie przy sobie Biblię, bo będziemy dzisiaj korzystać, jak zwykle zresztą, z Bożego Słowa. Natomiast fajnie jest śledzić fragmenty, które są czytane także u siebie. Możecie mnie sprawdzać, czy nie mam tutaj żadnego bubla. Tak więc dziś będzie temat niecodzienny jak na okres kwarantanny, ponieważ dziś będziemy mówić nieco o gościnności. Natomiast nie będzie to gościnność, która jest między ludźmi. Będzie to gościnność, którą mamy jako ludzie z innej strony. Zaczniemy od fragmentu z Księgi Kapłańskiej, 3 Mojżeszowa. 25 rozdział, 23 werset. Jest tam w kontekście przepisów prawa dotyczących wykupu ziemi umieszczona pewna perełka, która później powtarza się w różnych miejscach w Bożym Słowie. 3 Mojżeszowa, 25-23. Czytamy, co do ziemi, nie będzie ona sprzedawana na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie cudzoziemcami i gośćmi. Tak więc widzimy w tym fragmencie, że jesteśmy gośćmi, my jako ludzie jesteśmy gośćmi u Boga. Czytamy, wy jesteście u mnie cudzoziemcami i gośćmi. Nie chcę skupiać się tutaj na tych kwestiach prawnych, które są opisane wokół tego wersetu, ale na wytłumaczeniu, które tutaj nam pozostawia Bóg, które ma swoją kontynuację dalej w Nowym Testamencie i w niektórych miejscach także Starego Przymierza. Przejdźmy teraz do Psalmu 24. Tam w pierwszym wersecie autor korzysta z tej myśli. Czytamy, własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. I to jest psalm, który podkreśla Bożą wielkość, psalm na chwałę Boga. Jeśli przejrzymy dalsze części tego psalmu, to zobaczymy także rolę człowieka w kontekście Boga pełnego chwały, Boga, który jest właścicielem rzek, mórz, całej ziemi i co dla nas szczególnie ważne, jest On też właścicielem wszystkich jej mieszkańców. Czytamy, że Bogu tutaj, który jest tak pełen chwały, jest właścicielem, podoba się pewna postawa, podoba się ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością i ten, kto nie składa przysięg bez pokrycia. Widzimy, że Bóg, który jest właścicielem, ma swoje zasady i nie tylko gości nas, ale także wymaga, żeby zachowywać się odpowiednio do etykiety, którą ma nasz gospodarz. Tekst z Księgi Kapłańskiej wspomniany jest także w 1 Koryntian 10:26 i tam jest on w kontekście czystości sumienia w sprawie jedzenia mięsa z niepewnego źródła. No, mięso bywało składane w ofierze, poświęcane bóstwom i w tym fragmencie, który jest zapisany w 1 Koryntian 10:26 i dalej, kiedy kończy w 1 Koryntian 10:31, czytamy, a zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. A więc w związku z tym, o czym na początku wspomniała nam Księga Kapłańska, a dalej Psalm 24, a co dalej znajdujemy w Nowym Testamencie, widzimy, że dla naszego gospodarza obowiązuje pewna etykieta. Widzimy, że właściciel tej ziemi jest godzien chwały. Czytamy o tym w Starym i w Nowym Testamencie. I te fragmenty pokazują, że jesteśmy jako goście, jako cudzoziemcy. Nie wiem, jak wy patrzycie na cudzoziemców, natomiast zwykle bywa tak, że dla lokalnej społeczności cudzoziemcy są osobami, które powinny się dostosować do lokalnych zwyczajów. Goście powinni się dostosować do zwyczajów nie swoich, ale zwyczajów gospodarza. Jeśli będzie to działało na takiej zasadzie, to zostanie zachowany porządek, będzie obowiązywała kultura. Tak to powinno wyglądać. Tak więc jako goście, jako cudzoziemcy u Boga, bo tak czytaliśmy w Księdze Kapłańskiej, mamy pewne obowiązki. Jest pewna etykieta, oczekiwany sposób, standard życia. To, jak żyję, nie jest dla Boga obojętne. Bóg przyjmuje nas u siebie, to jest ważne, u siebie, to nie Bóg wprosił się w nasz świat, to my gościmy u Boga i korzystamy z Jego zasobów. Drodzy, to nie jest tak, że nas tutaj wychowała Matka Natura i żyjemy w kontekście życia, które wyeluowało i my tutaj jesteśmy panami religii, my sobie wymyśliliśmy Boga, bo tak bardzo jesteśmy zaawansowani w tym procesie rozwoju. To tak nie działa. Drodzy, wierzę, że to Bóg umieścił nas na tej planecie i to On jest gospodarzem, to On jest osobą, która suwerennie sprawuje nad tym miejscem kontrolę i jest po prostu właścicielem tego miejsca. Jeśli chodzi o tematy gościnności Boga względem nas, to temat poruszony jest także w liście Hebrajczyków. Możemy spojrzeć na 11 rozdział listu do Hebrajczyków i tam czytamy o wierze, o bohaterach wiary. I w końcu, w 13 wersecie, autor dochodzi do takiego drobnego podsumowania. Tutaj czytamy od 13 do 16 wersetu, jesteśmy w 11 rozdziale Hebrajczyków. Mówimy tu o bohaterach wiary. Ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. I jeśli by im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto. Widzimy, że my tu jesteśmy gośćmi, ale jako wierzący mamy także swoją ojczyznę. Tak więc gościmy na ziemi, jesteśmy przychodniami na tej ziemi. Jesteśmy gośćmi, można sobie zadać pytanie, u kogo, żeby to podkreślić. Jesteśmy gośćmi u Boga i zaznaczony w tym fragmencie jest też fakt, że mamy swoją ojczyznę, a przynajmniej mają ją ludzie wiary, tacy jak wymienieni tutaj powyżej. Czytamy też, że na ziemi jesteśmy przychodniami, tak? Więc to nie jest nasza stała miejscówka i nie powinniśmy zagrzewać tutaj miejsca. Filipian 3:20 także porusza motyw naszego pochodzenia w Chrystusie, tego skąd jest nasza nowa, piękna natura. Wskazuje także na to, że mamy swoją ojczyznę i ta ojczyzna nie jest tutaj. Ta ojczyzna jest w niebie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. Więc jako Boże dzieci mamy ojczyznę w niebie, bo nasz ojciec pochodzi z nieba. Proste. Natomiast co z tego wynika? Z jakimi konsekwencjami wiąże się nasza gościnność tutaj, nasza gościna, tak, tutaj na ziemi? Co wynika z tego, że żyjemy na garnuszku u Boga? Chciałbym trochę bardziej rozważyć ten temat. Mam też kolejne pytanie, z czym wiąże się bycie gościem tu u Boga i jak wygląda życie z dala od ojczyzny? Możemy zastanowić się nad praktycznymi przykładami. Z czym wiąże się życie nie u siebie, nie na swoim? Jesteśmy z dala od rzeczywistości nieba, tutaj na ziemi, ale drodzy, nie dajmy się pokonać temu niesprzyjającemu duchowo środowisku. To fakt, jesteśmy daleko od domu i w jakiś sposób jest to dla nas trudny, wymagający czas pełen prób. W takim klimacie bycia z daleka od ojczyzny wypowiada się Księga Przypowieści Salomona w 27 rozdziale w 8 wersecie, gdzie czytamy pewne porównanie, cytuję, jak ptak, który daleko odleciał od gniazda, tak człowiek, który się tuła z dala od ojczyzny. I to porównanie do ptaka, który mi osobiście kojarzy się z wolnością, tutaj nabiera zupełnie innego znaczenia, ponieważ ten ptak daleko od gniazda jest porównany do osoby z dala od ojczyzny, czyli raczej postawionej w niekorzystnych okolicznościach. Spojrzałem w statystyki ornitologiczne i jeśli chodzi o młode ptaki, pisklęta, to w zależności od gatunku, od zwyczajów, średnio ponad połowa, ponad 50% do nawet 80 młodych nie ma szans na przeżycie, kiedy jest z dala od gniazda. I dziś chciałbym postawić wam, sobie pytanie, czy jestem jak jeden z tych ptaków, który jest z dala od ojczyzny, który nie ma sił, który nie ma większych perspektyw. Dziś chciałbym was zachęcić też siebie, żeby nie poddawać się, pomimo, że jesteśmy z dala od ojczyzny, pomimo, że jesteśmy narażeni na różne doświadczenia, na różne troski i pomimo, że to życie faktycznie wiele wymaga i jeszcze tak blisko, jak będziemy w niebie na ten moment przy Bogu, niestety nie jesteśmy. Na pewno przynajmniej część z nas słyszała albo zastanawiała się nad postawą osób, które wyjeżdżają na dłużej za granicę. Nie mówię tu o takich krótkich turystycznych wojażach. I w mojej głowie malują się dwa obrazy takich osób, które opuszczają ojczyznę. To są dwa dość skrajne obrazy. Widzę, że albo te osoby są kojarzone jako ludzie wyjątkowo pracowici, wzorowi, albo skrajnie kojarzą się z marginesem i są tak jakby wrzodem na ciele tamtej lokalnej społeczności, do której się przenieśli. I co ze mną? Jak ja reprezentuję swoją ojczyznę? Czy jestem taką osobą, która ma przed sobą perspektywę, że w końcu, już niedługo, ilekolwiek by to nie było, znajdę się z powrotem w moim pięknym, ukochanym kraju, u mojego Pana? Jak ja pokazuję to, skąd jestem? Kilka lat temu miałem okazję iść przez starówkę jednego z pięknych miast w Niemczech. To jest miasto, które pamięta nawet czasy Cesarstwa Rzymskiego. Wiecie, piękna architektura. I przy jednym z budynków rozciągało się rusztowanie. To rusztowanie było pokryte taką jakby płachtą i było bardzo niepolsko. Klimat daleki od tego, co znam u siebie. Było to odległe od codziennego świata, taki trochę Mars. Od dłuższego czasu, kiedy gdzieś wychodziłem, nie słyszałem języka polskiego. I wszystko tak trwało w takiej marsjańskiej, oddalonej od codzienności rzeczywistości, aż do momentu, kiedy zza zasłony na tym rusztowaniu zaczęły padać polskie przekleństwa. Wiedziałem już, skąd byli robotnicy, którzy naprawiali elewację. To musieli być Polacy. czarł prysł, mogę tak powiedzieć. Od razu było wiadomo, jakiego pochodzenia są ci pracownicy. I to jest negatywny przykład, ale mogę tu jasno zobaczyć, że ci ludzie jasno pokazywali, gdzie jest ich ojczyzna. Ich ojczyzna była widoczna w ich języku i nie do takiej postawy, żeby używać nieodpowiedniego słownictwa, dziś was zachęcam, w żadnym razie. Dziś chciałbym zachęcić, żeby twoje świadectwo było wymowne i żeby ludzie od razu wiedzieli, skąd jesteś, skąd pochodzisz, skąd jest twoja natura i gdzie zmierzasz. Tak więc, jak jest w moim przypadku? Czy jestem świadomy, świadoma, skąd pochodzę, jakie mam cele, jakie mam pochodzenie i co się wiąże z moim obywatelstwem? Jeśli tak, jeśli jestem świadomy, to dobrze, bo jak czytaliśmy, nawet już teraz żyjemy na terenie, który należy do Boga. Czytaliśmy, że Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Ten fakt wymaga życia, jak już wcześniej mówiłem, według jego zasad i według jego etykiety. Jeśli nie jestem świadomy mojego pochodzenia albo nie przypominam sobie momentu decyzji w moim życiu o pozostawieniu walki o moje cele na rzecz Bożych celów, pozostawieniu swoich trosk na rzecz Bożych trosk, swoich planów na rzecz Bożych planów. Jeśli nie kojarzę takiego momentu, kiedy oddałem to życie Bogu, naprawdę, nie udawając, to mogę znaleźć o sobie informację, gdzie idę w psalmie 49 i tam, nawet trochę wcześniej, ale przeczytam od 14 do początku 15 wersetu, tam czytamy, że taka właśnie jest droga pewnych siebie i tych, którzy wierzą w ich przechwałki. Są jak owce, które wchłonie świat umarłych, gdzie tylko śmierć będzie ich pasterzem. I widzimy, że ta perspektywa nie jest warta inwestycji i skoro tak ma wyglądać moja wieczność, no to lepiej posłuchać tej etykiety gospodarza. Natomiast z doświadczenia wiem, że różnie to wychodzi z tym przestrzeganiem Bożej etykiety. Ale Bóg ma pewną radę na te nasze różne problemy z przestrzeganiem Jego etykiety. I dalej idąc za wersetami ze Starego Przymierza, w Przypowieściach Salomona, w 28 wersecie, w 28 rozdziale, w 13 wersecie, czytamy, że kto ukrywa swe występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Widzimy tutaj takie dwa ważne etapy pokuty. Tak? Człowiek potrzebuje wyznać to, co jest jego problemem przed Bogiem i porzucić. Tak? Nie wystarczy przyjść do Boga i powiedzieć przepraszam, że żyję w ten sposób, ale należy jeszcze zrobić coś praktycznego i wierzyć, że z Bożą pomocą, ale porzucić to, co wiąże mnie z grzechem. Tak więc widzimy tutaj pewne zasady tej Bożej etykiety, tak? Jest on owszem surowy, ale ma rozwiązania praktyczne dla nas jako gości w jego miejscu, ponieważ ziemia należy do Boga. Bóg nas tutaj gości. Niech nasze życie będzie miłe Bogu. Bogu, który pokornych, pokutujących obdarza swoim miłosierdziem. Tak? Czytamy, że kto wyznaje i porzuca występki, dostępuje miłosierdzia. Tak? Więc mamy Boga, który lituje się nad nami. I teraz tak, skoro jesteśmy na ziemi gośćmi, to porównajmy sobie zachowanie, jakie prezentujemy będąc u kogoś, z postawą, którą prezentujemy, gdy jesteśmy w domu u siebie. Tak więc w gościach. Co robimy, jak jesteśmy w gościach? Jemy to, co nam podadzą. Dostosowujemy się do planu dnia, który proponuje gospodarz. Naturalnie ważniejsze są te zwyczaje, które proponuje gospodarz, domownik, a nie moje. I skoro gospodarz też zaprosił, przygotował miejsce na nasze przybycie, to on też z racji ze swojego dobrego serca zasługuje na szacunek, a naszą postawę powinny cechować przede wszystkim pokora, uniżenie i wdzięczność, ponieważ nie jesteśmy u siebie. I ktoś właśnie udostępnił nam kawałek swojego życia po to, żeby nas pięknie ugościć. Tak więc powinniśmy zachować pewną kulturę, tak? Kiedy jesteśmy u kogoś w gości. Natomiast kiedy jesteśmy u siebie, kiedy jesteśmy na swoim, to jemy to, co chcemy, kiedy chcemy. Mamy swój plan działania, swoje zwyczaje. Zarządzamy czasem, bo mamy odpowiedzialność przede wszystkim przed sobą. To jest nasze miejsce. Działamy według zasady, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, bo jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim przed samym sobą i jeśli coś zawalamy w tym domu, to to zostaje w tym domu. Natomiast w gości to nie my jesteśmy dyrektorami, ale tym, który jest godzien szacunku, kiedy jesteśmy w gości, jest gospodarz. A tutaj na ziemi gospodarzem jest sam Bóg. Nie jesteśmy u siebie. Bóg idealnie dostosował świat do naszych potrzeb. Zobaczmy, jak pięknie Bóg nas gości. On, tak się to nazywa, perfekcyjnie dostroił ten świat, żeby był nam przychylny. Pomimo, że dzieją się różne katastrofy, różne trudne wydarzenia, to wyobraźcie sobie, jak mogłoby wyglądać nasze życie na Księżycu czy na Marsie. Totalny kosmos. Na Ziemi zupełnie inna rozmowa, dlatego że jest to miejsce przygotowane specjalnie dla nas. On gości nas w przepiękny sposób, ale pamiętajmy, że to cały czas jest Jego świat. Jesteśmy na Jego przyjęciu, tak obrazowo mówiąc. Na tej uroczystości, na którą zostaliśmy zaproszeni, tu mówię o życiu na ziemi, to On jest gospodarzem. I już to życie na ziemi, które tu mamy, nie tylko jedzenie, praca, samochód, cokolwiek mamy, nie tylko to jest darem Boga, ale samo to, że Bóg nam dał życie tutaj, to już jest darem od Boga. I niezależnie, jakie by to życie było, jakkolwiek je odbieramy, to jesteśmy tutaj przez Boga goszczeni. To życie, które mamy, jest Bożym darem. Ale to, co jest piękne u Boga, to, że to życie na ziemi to jeszcze nie jest koniec. Nie jest koniec Jego łaski dla nas, nie jest koniec Jego dobroci, bo pomimo, że nie jesteśmy gośćmi idealnymi i jesteśmy w tej Jego pięknej sali na ziemi, to On zaprasza nas do jeszcze większego zaszczytu, do jeszcze lepszej sali. Mamy taką możliwość, żeby kiedy odejdziemy już z tego świata, znaleźć się u Niego w niebie. I to jest piękne. W takim temacie powiem jeszcze jedną anegdotę. Miałem kiedyś, kilka lat temu, okazję być na weselu, gdzie usadzono gości w dwóch salach. No i pomiędzy tymi salami, co prawda, były tylko drzwi i dało się zobaczyć kątem oka, co dzieje się w tej nieco bardziej zaszczytnej sali. Oczywiście w tej nieco bardziej zaszczytnej byli pan młody, pani młoda, ważniejsi goście, a w drugiej cała reszta zaproszonych. Oczywiście nie było powiedziane, że to jest sala dla lepszych gości, a to dla gorszych. Natomiast patrząc na usadzenie ludzi, było wiadomo, że tam, gdzie jest para młoda, to jest ta sala bardziej taka wyższej rangi. No więc najważniejsze wydarzenia miały miejsce oczywiście w tej sali, w której przebywali nowożeńcy, a goście z tej drugiej części, z drugiej sali, mieli tylko cząstkę z tego, co odbywało się na sali pierwszej. Wydarzenia, krojenie tortu, jakieś filmiki, czy cokolwiek tam się działo, trafiało przede wszystkim do tych gości na tej ważniejszej sali. I idąc w tym porównaniu, Bóg zaprasza nas do tej głównej sali. Jesteśmy na chwilę na tej sali, że tak powiem, mniej ważnej. Jesteśmy na ziemi, ale Bóg zaprasza nas na tą lepszą salę. Znalazło się trochę więcej miejsca, trochę więcej stołów i Bóg mówi: zapraszam cię do lepszego miejsca. Dziś jesteśmy na ziemi, dziś żyjemy w różnych okolicznościach. Może masz więcej, może masz mniej problemów, może przeżywasz w tym momencie jakiś ciężki czas, może przeżywasz jakieś troski, ale dziś chciałbym cię zachęcić, że Bóg zaprasza nas na lepszą salę, ale to, co my możemy zrobić, to uszanować warunki gospodarza, który tak przecież pięknie nas gości i nie poprzestaje na tej pięknej gościnie tu na ziemi, ale oferuje jeszcze coś więcej, oferuje jeszcze coś lepszego. Zaprasza w tej analogii do lepszej sali, w rzeczywistości, do której jako wierzący tęsknimy. Zaprasza nas do zamieszkania w ojczyźnie. W przypowieściach Salomona 27:18 czytamy: kto dba o figowiec, spożyje jego owoc. Kto dba o swego Pana, będzie zbierał zaszczyty. Tak więc dbajmy o zasady naszego Pana. Dbajmy o tą etykietę, która obowiązuje w tej gościnie. Jestem przekonany, że Bóg okaże się wierny i to, co obiecuje w swoim słowie, tego na pewno dokona. Niezależnie, czy to będzie dla ciebie na dobre, czy na złe, Bóg będzie wierny. To jest Jego świat i obowiązują Jego zasady. Natomiast to, na ile się my podporządkujemy, mocno zależy od nas. I dziś chciałbym zostawić nas z tym krótkim przesłaniem. Przeczytam jeszcze raz przypowieści Salomona 27:18. Kto dba o figowiec, spożyje jego owoc. Kto dba o swego Pana, będzie zbierał zaszczyty. Dbajmy o zasady naszego Pana. To jest Jego świat, Jego zasady. A to, czy Bóg okaże się wierny, możemy widzieć już tu na co dzień, ale tak naprawdę solidnie zobaczymy, kiedy spotkamy się z Nim po śmierci. Dziękuję Wam bardzo za udział w tym krótkim studium. Mamy Boga, który wspaniale nas gości i On jest godzien chwały z tego powodu. Amen.